Kluczowy temat. Zaprasza Cezary Kościelniak.
Kłaniam się Państwu, a w kluczowym temacie gościmy pana posła Bogusława Sonika z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry.
Młodszym przypomnę, że pan Bogusław jest legendą polskiej polityki. W latach 70. współpracował z Komitetem Obrony Robotników. Po śmierci Stanisława Pejasa, dodam, że pan poseł jest związany z miastem Krakowem, był jednym z założycieli SKS-u, później członkiem Solidarności, internowany w stanie wojennym, później emigracja we Francji, między innymi korespondent Radia Wolna Europa. No więc, panie pośle, ludzi z taką historią polityczną zwykle pyta się o metapolitykę, a więc zadam to kanoniczne pytanie, czy uważa pan, że jakość polskiej polityki poprawia się, czy też nie za bardzo?
No, mogłaby być lepsza oczywiście, wie pan, bo wtedy, kiedy myśleliśmy o wolnej Polsce i o tym marzyliśmy, chociaż nie wydawało się to możliwe, no to wydawało się, że ta polska polityka nie będzie skażona taką niechęcią, nienawiścią wzajemnych obozów, ale będzie działaniem na rzecz dobra wspólnego przy różnicach, które będą dzielić oczywiście polityczne, różne środowiska. No, natomiast generalnie trzeba powiedzieć, że trzeba się cieszyć z tego, że żyjemy w wolnej Polsce, a co do jakości polityki, no to trzeba dbać o to, żeby młode pokolenie, które przyjdzie, poprawiło ją, a nie pogorszyło, i żeby odeszło od modelu partii wodzowskich, który całkowicie zabija debatę wewnątrzpartyjną.
Ale polityków z takim doświadczeniem pyta się także o kwestie bieżące, bo oni generalnie wszystko już widzieli, więc mogą łatwiej przewidywać pewne zjawiska, więc zapytam pana o to, czy plotki o powstaniu nowej partii pod wodzą Grzegorza Schetyny są prawdziwe?
Chyba nie widzę klimatu specjalnego do tego, aby przynajmniej wewnątrz Platformy Obywatelskiej, żeby tutaj mogła jakaś siła rosnąć. No, oczywiście od wielu tam już lat w zasadzie pokłada się nadzieję w Rafale Trzaskowskim, który organizuje jakby młodych ludzi wokół siebie, prawda, i wokół własnego pomysłu, czyli dorocznego spotkania i debaty.
A to jest pomysł Rafała Trzaskowskiego, czy pomysł Platformy Obywatelskiej? Bo tu chyba jest znacząca różnica, wydaje się.
Nie, to jest pomysł Rafała Trzaskowskiego wspartego przez doświadczenie Europejskiej Partii Ludowej. W zasadzie wszystkie partie zachodniej Europy, również i te europejskie, organizują otwarcie sezonu we wrześniu mniej więcej. W ten sam sposób są to tak zwane uniwersytety letnie, gdzie odbywają się spotkania z znanymi politykami dla młodzieży zainteresowanej sprawami publicznymi. Jest to po prostu przejęcie wzoru, częściowo również finansowane przez środki Europejskiej Partii Ludowej.
Panie pośle, ale wrócę do tego pytania, czy choć nie ma być może do tego klimatu, to jednak czy jest, że tak powiem, ochota niektórych polityków do stworzenia Platformy Obywatelskiej BIS?
Znaczy ja nie widzę takiej ochoty po prostu. No jest na pewno wola po prostu, aby rozpocząć pracę i przedstawić w kampanii wyborczej odpowiedzi na zasadnicze pytania, jakie nurtują Polaków, czyli żeby zbudować taki rodzaj programu, który mógłby być zaprezentowany wyborcom i przyciągnąć wyborców nie tylko hasłem, że PiS jest zły i że trzeba odebrać mu władzę, no bo to jakby utwierdza w przekonaniu pewną grupę, która i tak nie będzie nigdy głosować na PiS, a wygrywa się głosami większej ilości obywateli niż tylko własnymi zwolennikami. No a ich trzeba odpowiedzieć, co z rosnącymi kosztami życia, w jaki sposób można temu przeciwdziałać, rosnące koszty energii, ogólnie rzecz biorąc.
No właśnie, i skoro pan poseł wspomniał o tej walce merytorycznej, której chyba wszyscy w polityce jednak przynajmniej większość oczekuje, Donald Tusk zaproponował 4-dniowy dzień pracy. Jak pan się odnosi do tego pomysłu?
No to jest, dzisiaj to jest temat w Polsce na seminaria i dyskusje po prostu środowiskowe, również ze związkami pracodawców, ze związkami zawodowymi. Natomiast nie jest to realna możliwość wprowadzenia w obecnej sytuacji tego typu rozwiązania.
Czyli ten pomysł wydaje się panu, mówiąc kolokwialnie, taką trochę, no właśnie, taką trochę rybką, tak, przedwyborczą.
No to jest, tak jak mówię, no to jest temat, który jest poruszany w różnych krajach Europy i na pewno zasługuje na debatę, ponieważ będzie się zmieniać rynek pracy. No, automatyzacja, likwidacja miejsc pracy będzie powodować, że tej pracy będzie coraz mniej, więc prawdopodobnie trzeba będzie myśleć o tym, aby nieco zmniejszyć tydzień pracy, znaczy godziny pracy, prawda? Natomiast nie widzę tutaj możliwości działań legislacyjnych w najbliższym czasie.
Panie pośle, zajmuje się pan również kwestiami energii, ale jest pan w doświadczeniu swoim politycznym silnie związany ze sceną europejską. Chciałem zapytać zatem pana, czy energetyczny europejski ład wymaga korekty, wymaga mocnej korekty? Chyba wydaje się, że takie głosy też dochodzą z różnych stron Europy.
No, realistycznie rzecz biorąc, na pewno wymaga korekty, ponieważ grozi nam zapaść energetyczna. Niektóre kraje, takie jak Niemcy, posunęły się tak daleko, że zlikwidowały czy wpisały swój program całkowitej likwidacji energii jądrowej, a teraz mają problem w ogóle z nadchodzącą zimą i z rozwiązaniami energetycznymi, więc no, ideologia nie może przesłaniać realiów.
No, czyli oznacza to zupełne odejście od założeń Timmermansa?
No wie pan, na pewno nie oznacza to, że sprawa zmian klimatu i rosnących temperatur nie może zejść z agendy europejskiej i debaty światowej, bo to się czyni od lat, prawda? No, natomiast poszczególne rozwiązania na najbliższy rok, dwa, no, powinny być muszą wziąć pod uwagę obecny kryzys energetyczny. A czy to oznacza odejście? No, nie wiem, zawieszenie na pewno częściowe działań, które mogą uderzyć w dużą część społeczeństw europejskich. Mhm.
Czy w związku z tym europosłowie Platformy Obywatelskiej będą działali w tym kierunku na terenie brukselskim? Będą jakieś propozycje składali?
Wie pan, trudno mi powiedzieć. Tam jest na pewno różnica między zachodnią Europą, która nie ma takiego klimatu jak środkowo-wschodnia, gdzie ta energia i ogrzewanie jest dużo bardziej kosztowne, więc te różnice występują. Tak samo na pewno trzeba zacząć od ETS-u, prawda, czyli od kosztów ponoszonych za emisję CO2 i sposobu, jaki funkcjonuje ta sprawa na rynkach europejskich.
Twierdzałby pan te doniesienia, że podobno ma być on zawieszony przynajmniej na rok, tak się słyszy z niektórych źródeł. Czy to jest faktycznie informacja wiarygodna?
Wie pan, ja nie słyszałem jeszcze takich potwierdzeń z kręgów Komisji Europejskiej. Z mojego doświadczenia wynika, że raczej się sięga po zwiększenie uprawnień darmowych, być może również manipulacja, bo to wpływa potem na ceny. No więc tutaj tego typu raczej rozwiązania. Takie radykalne zawieszenie chyba by nie wchodziło w grę, bo no to jest taki sztandarowy produkt europejski, którym Unia Europejska chwali się na wszystkich światowych zjazdach dotyczących, ONZ-owskich dotyczących.
Ale to jest produkt, który będzie zabijał naszą gospodarkę w najbliższej zimie najbardziej, więc to jest taki produkt toksyczny trochę, zdaje się.
No wie pan, ja byłem wczoraj na spotkaniu z przemysłem cementowym, gdzie tam tak radykalnie wzrastają koszty energii, brak zresztą węgla również dla nich, że to jest szalenie trudny okres dla przemysłu energochłonnego. W związku z czym konieczne są jakieś rozwiązania, również może rewizja spraw pomocy społecznej dla tego typu przedsiębiorstw.
To kiedy musimy się, kiedy panie pośle, możemy się spodziewać jakiegoś ruchu na poziomie europejskim, bo wydaje się, że sprawa jest ważna na już, na teraz, na wczoraj wręcz nawet.
No wie pan, no to najpóźniej w październiku, prawda? No w sierpień to jest to okres wakacyjny, mimo tej sytuacji nie bardzo się różni, czyli jest takim okresem uśpienia instytucji europejskich, więc podejrzewam, że tu październik powinien być decydujący, no bo wtedy już będą plecy przy ścianie, no jeżeli chodzi o energetykę, wszystko będzie na stole leżeć.
Jak państwo słyszą, kryzys wszystko odwołuje, ale nie odwołuje wakacji, przynajmniej w Brukseli. Panie pośle, na koniec chciałem zapytać pana o taką sprawę regionalną, ponieważ jest pan członkiem parlamentarnej grupy w sprawie przebiegu drogi S7. To jest ten odcinek Zakopianki.
Myślenice
właśnie. Pytam o to dlatego, że my z Wielkopolski jeździmy często tą drogą. Jeździmy do Zakopanego, w Pieniny, to jest też jedna z nitek na Słowację, a więc to interesuje także podróżujących z Wielkopolski. Na razie sytuacja jest patowa, ponieważ nie ma konsensusu co do przebiegu tej trasy. Ja może prowokacyjnie zapytam, czy ta trasa jest w ogóle potrzebna? Czy nie byłoby łatwiej po prostu zmodernizować starą trasę, obok dobudować jakieś drogi lokalne, gminne, jakieś bypassy? Czy to jest inwestycja faktycznie niezbędna?
No wie pan, z mojej rozmowy z przewodniczącym tego komitetu, który teraz został powołany do tak zwanego wytyczenia społecznego przebiegu, no to on się, to jest wiceprezydent Krakowa, on się skłania właśnie do tej wersji, o której pan mówi, no, bądź wysuniętej drogi łączącej północ z południem, wysuniętej na wschód, czyli gdzieś w okolicach za Wieliczką i za Skawiną. No, o tyle to by było łatwiejsze, wie pan, że jadąc drogą z Warszawy, omijałoby się całkowicie Kraków i wjeżdżało już na drogę do Myślenica, na Zakopiankę. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że nie można, te warianty, które przedstawiła Generalna Dyrekcja, one wszystkie wprowadzają ruch do Krakowa, niszczą okoliczne i podmiejskie wsie i są nie do zaakceptowania po prostu.
A gdyby się pojawił czysto hipotetyczny konsensus w sprawie tej drogi już teraz, kiedy ta inwestycja zostałaby zakończona?
No to myślę, że jakieś 10-15 lat.
Czyli bardzo odległa przyszłość.
Ale teraz będzie otwarty tunel już, który pomoże po prostu tym wszystkim, którzy będą jechać do Zakopanego za Myślenicami.
Już teraz, tak?
W Lubniu. No on będzie w ciągu tego roku otwarty, ma opóźnienie. Także ta trasa staje się bardzo szybka. Tym bardziej, że schabówki już też prace trwają na połączenie nowoczesne do nowego targu.
A więc możemy słuchaczom z Wielkopolski powiedzieć, że już jak będą jechać na zimowy albo późnojesienny urlop na Podtatrze, będzie lepiej, będą mogli łatwiej przejechać. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był pan poseł Bogusław Sonik. Kłaniam się.
Dziękuję bardzo.
Państwu też się kłaniam. Dobrego dnia, Cezary Kościelniak.
Kluczowy temat.